rejestrator akurat włączam po prostu, bo tak zwykle robię. Też zachęcam do udostępniania się audio wideo, jak zawsze. Dziękuję Pani Magdalenie, Pani Natalii, że są z nami od początku, choć Pani Natalia będzie musiała za jakiś moment pójść w inne miejsce, no, a właściwie się wygasić. O, dziękuję Pani Elizaweto, dziękuję Pani Marcelino, super Pani widzieć. I przejdź, o, Pani Claudio, również bardzo się cieszę. Pani Alicjo, no zawsze się cieszę, kiedy Państwa widzę. A Państwo być może też się cieszą, że widzą się wzajemnie. No więc przejdźmy do kwestii merytorycznych. I pierwsza kwestia merytoryczna jest pewnego rodzaju ogłoszeniem, informacją. Mianowicie dotarła do mnie wczoraj książka. Książka, tutaj to jest moja zakładka, więc zakładkę schowam. Książka Łowcy przygód w dalekich krainach, ale ważniejszy jest podtytuł: Wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie. To jest grubaśne. To wyszło w piwie jakiś miesiąc temu. I jak najbardziej dotyczy tematu naszych zajęć, a w ogóle właśnie kwestii, jest dokładnie o tym. O podróżach w antyku, nie w średniowieczu, tylko w antyku i o wiedzy antycznych o świecie, o ich horyzoncie geograficznym. Oczywiście nie włączymy tej książki do naszych materiałów, czy żadnego z niej wyjątku, no bo no, ukazało się dopiero teraz. Ale już przeglądając i czytając jakieś pierwsze strony, widzę, że jest to rzecz bardzo ciekawa, bardzo istotna. Zresztą tu panu Jakubowi to pokazuję. Ja to przeczytam przez święta. Więc też z panem się jakoś podzielę wrażeniami, jak trzeba będzie, to coś tam skopiuję. Bo po pierwsze jest to książka nowa. Znaczy ona, jej oryginał jest niemiecki. Jest z 2016 roku, więc jakby uwzględnia ten bieżący stan wiedzy. Najnowsze rezultaty badań. I widzę, że też autor, i to jest właśnie to, co przeczytałem, bo przeczytałem nawet taki wstęp, powiedziałbym, teoretyczny, bardzo świadomie chce odpowiedzieć na pewne pytanie. To znaczy na pytanie, dlaczego w antyku ludzie podejmowali podróże i dlaczego ich horyzont geograficzny był taki, a nie inny. To znaczy, on nie tylko opisuje, gdzie podróżowano, ale no, bardziej taki ambitny cel, powiedzieć, dlaczego podróżowano i dlaczego tam, a nie gdzie indziej. Proponuję też pewien model, i z tym się Państwu tutaj z Państwem szybko podzielę, tego, co należy brać pod uwagę, kiedy rozważa się podróż, zwłaszcza podróż w epokach dawnych. I takie cztery tutaj kwestie bierze pod uwagę, bo dla wszystkich, którzy o podróżach będą myśleć, może dla Pana Jakuba nie bardziej jako piszącego pracę z tego zakresu, ale dla wszystkich Państwa w innych kontekstach może być ważna. Pisze właśnie Schulz, to jest Raymond Schulz. Że pod uwagę trzeba wziąć po pierwsze, jeden, mentalną i społeczną predyspozycję, która powoduje, że dana jednostka czy grupa jednostek podejmuje wyprawę, więc pewne kwestie świadomości. Po drugie, oczekiwania i wyobrażenia. A to piszę dosłownie. Należy spytać dokładnie o cele odkrywców oraz zrozumieć, z jakimi oczekiwaniami i wyobrażeniami zmierzali oni ku obcym wybrzeżom i krainom. Ale to jest kwestia tego, co spodziewali się zastać. Pisze Schulz, że nikt nie wybiera się w kierunku, o którym nic nie wie. Nikt nie wybiera się w nieznane. Może mieć jego przekonania, wyobrażenia mogą być mniej lub bardziej dokładne, mniej lub bardziej adekwatne do rzeczywistości, ale zawsze czegoś się spodziewa. Tak samo jak przed Kolumb, możemy powiedzieć, wypływał w nieznane, ale oczywiście tak nie było. On miał pewne oczekiwania, spodziewał się, że po pewnym okresie dopłynie do brzegów Indii, no bo to wynikało z modelu świata, który podzielał, mówiliśmy o tym, omawiając mapy Ptolemeuszową, zakładał, że glob jest, że kontynent azjatycki jest bliżej kontynentu europejskiego niż faktycznie, nie wiedział o Ameryce, ale czegoś się spodziewał, więc dlatego płynął. W kwestii wyobrażeń. Po trzecie, polityczne i gospodarcze warunki ramowe. To znaczy, jakie są możliwości finansowe, możliwości techniczne, kto to sponsoruje. Bo bardzo słusznie też mówi Schulz, że prawa do dalekich krajów bardzo rzadko wynikają, a może nigdy, z widzimisię jednostki, która mówi: a, pójdę sobie lub popłynę na koniec świata. Tylko to jest tak, że stoi za tym pewien interes zbiorowy, czy to polityczny, czy gospodarczy. No więc właśnie o to trzeba zapytać, o te możliwości, kto daje statki, czego się spodziewa, czy to ma być kwestia podboju obcej krainy, czy tylko korzyści gospodarczych i tak dalej. I wreszcie po czwarte, geograficzne warunki ramowe eksploracji dalekich krajów i wyobrażenie przestrzenne organizatorów wypraw. To dosyć złożone. Tutaj chodzi znowu o kwestię myśli, ale bardziej o tym, jak się widzi świat, czyli ogólna koncepcja świata. Więc to tak pokrótce. Najważniejsze jest tutaj jakby dla mnie to, że Schulz proponuje pewien model. Model myślenia o podróży, co trzeba brać pod uwagę, zarówno kwestie myślowe, jak i techniczne, jak i polityczne, bardzo różne. No i myślę, że on to będzie rozwijał w tej książce. Książka ma bardzo fajne mapy w ogóle. Ja je być może, przynajmniej niektóre z nich sobie zeskanuję i też rzucę na naszym Moodle, bo odnoszą się no, także do naszych tematów. Więc to jest rzecz, którą sygnalizuję, że się pojawiła. No i teraz możemy sobie, proszę Państwa, przejść do naszego tematu. Zacznijmy od mapy OT, bo mapę Mundi, w ogóle mapa Scharia-Fordo jest czymś niesamowicie skomplikowanym, z czymś cudownym po prostu, ale też bardzo złożonym, więc o tym porozmawiam za chwilę. Mapy typu OT są czymś znacznie prostszym, więc przyjrzymy się temu najpierw. Ja tu uruchomię naszą mapę. No właśnie. I teraz dam podgląd Państwu. Państwo też dziś mają tę mapę OT. No chodziłoby mi o to, abyśmy wszyscy się zastanowili nad tym, jakby co tutaj widzimy. Czym w ogóle jest taka mapa OT? Dlaczego tak się nazywa? No właśnie. Pani Alicja mi się tu pojawiła na małym ekraniku w rogu. Więc może Pani Alicja spróbuje nam odpowiedzieć na takie pytanie pierwsze. Co my tu w ogóle widzimy? Z czym mamy do czynienia? Mare. Państwo widzą mój kursor, tak? Pani Liso, widzi pani kursor? Czy nie? Mare oceanu. Oczywiście. Jest to model świata, który oblewa ocean. Czy ten model jest chrześcijański, czy może starszy? Kojarzy pani ten model? Z jakiejś innej mapy, którą oglądaliśmy wcześniej? Okej, okay, ale żaden z punktów chrześcijańskiej doktryny nie wymaga tego, aby przedstawiać świat jako okrążony przez ocean. A myśmy widzieli mapy już, które taką wizję świata zawierają. Ja bym powiedział, że ona jest starsza niż chrześcijaństwo. Bo mapy OT są wytworami chrześcijańskimi. Są wytworami chrześcijańskiego zachodu. Was przejmują nieco z modeli wcześniejszych. Teraz niech pani tutaj spojrzy na przykład. Nie nieco teorii, a świat Homerowy. Tylko chyba pani nie zobaczy, bo ja to pobiorę po prostu. O właśnie. Więc muszę dać teraz podgląd na inną rzecz. Na pobrany obrazek. Tutaj. O, widzi pani Alicjo? To jest mapa Homera. I jak tutaj wygląda ten świat? Czy mamy tu ocean? Tak, dokładnie tak. Jest akurat sposób przedstawienia świata jako otoczonego rzeką obiegającą. Ten świat jest antyczny. To dziedzictwo antyku. Wróćmy do mapy OT. Jasne. Jak słusznie pani mówi, jest to też świat podzielony na trzy kontynenty. Jakie to kontynenty, gdyby pani mogła je wymienić? Europa,
Azja, Afryka. Bardzo dziękuję.
Pani Natalio, bo rozumiem, że Pani jeszcze jest z nami, tylko Pani teraz już nie może być wizualnie.
Dobrze. Jasne. Oczywiście jest to mapa schematyczna i to jasno widzimy, prawda? Nie jest to próba odwzorowania świata z jego detalami, ale pewnej idei świata. Może Pani nam teraz powie, o tym troszeczkę mówiliśmy ostatnio, ale może Pani nam przypomni, co oznaczają te słowa pod nazwami kontynentów? Czy jest Pani w stanie je odczytać może? Pod Azja. I co tu pod Azja jest napisane? Tak, jeśli Pani może. Właśnie. A ci pozostali tutaj, w Afryce na przykład? A w Europie? Tak. Jafet, oczywiście. Ham, Sem i Jafet. Trzech synów Noego. A jak pani myśli, skąd ci synowie Noego tutaj się w ogóle wzięli? Dlaczego akurat? Znaczy, no, jakby wiadomo, że. A może nie wiadomo, właśnie. Bo dlaczego akurat oni trzej, a nie jacyś inni ludzie? No to się, oczywiście to akurat wiąże się z historią biblijną. To przypisanie kontynentów synom Noego. Nie? Powiem, skąd się. Kim był Noe? Jakby, i dlaczego akurat ci trzej, a nie jacyś inni ludzie? Każe pani? Bo tu istotne jest to, kim był Noe, znaczy, że był człowiekiem, który przeżył potop i nie było innych ludzi, prawda? Jego trzej synowie stanowią niejako zalążek całej przyszłej ludzkości. Tak. Zaraz wracam, tylko sięgnę po Biblię. Bo ostatnio. Bo u Państwa czytałem też z księgi rodzaju, oczywiście to też jest z księgi rodzaju. To jest rozdział 10, bo ostatnio mówiliśmy chyba z Państwem, tak? O gigantach. To z Państwem rozmawialiśmy o gigantach w kontekście księgi monstrów, nie? Rozdział 10 księgi rodzaju mówi mianowicie o potomstwie synów Noego. I podaj, to brzmi tak, oto potomstwo synów Noego, Sema, Hama i Jafeta, po potopie urodzili się im następujący synowie. I potem pada długa lista synów każdego z nich. I ci synowie mają imiona, które są imionami różnych ludów i krain. I z grubsza to się układa właśnie tak, że ludy azjatyckie to są potomkowie Sema, do nich należą także Żydzi. Ludy afrykańskie Hama, ludy Europy czy Północy w tej wizji biblijnej Jafeta. Stąd właśnie ten podział. Jasne. Okej. Pani Julio, bo Pani też od nas ucieknie, takie pytanie, czy jest Pani w stanie rozczytać, czy jest Pani w stanie rozczytać, co jest tutaj napisane? Pani Julia, jak Pani myśli? Pani Julia jest z nami? A chyba nie ma Pani Julii. Pani już Julia chyba pojechała do tej winnicy, czyli była tylko na wyjściówce, okej. To może Pani Marcelina, może Pani spróbuje nam odczytać, co tu może być napisane? Nie. A najpierw Mare Magnum, co by to znaczyło po języku polskim? Morze, wielkie morze, tak, oczywiście. To znaczy. To nie jest fine. To jest sive. Sive. Czyli. Znaczy sive znaczy czyli. Druga i droga część jest tutaj. Tak? Tak jest. Morze Wielkie, czyli Śródziemne. Mhm. Może pani pamięta, zresztą to jest też w opisie tego pliku, w dziełach którego autora po raz pierwszy pojawiają się tego typu mapy. Mapy OT. Mapy, które my nazywamy mapami OT. Tak, w etymologii Izydora. Mhm. VII wiek. No oczywiście w rękopisach te mapy pojawiają się chyba od VIII wieku, ale one są taki sposób opisywania świata związany z Izydorem właśnie. Mhm. A być może pani pamięta, ale to było dawno, bo to było na pierwszym roku, w jaki sposób to określenie Mare Mediterraneum wiąże się z Izydorem z Sewilli. Tam czytaliśmy taki tekst Andrzeja Borowskiego, Morze Śródziemne jako pojęcie kulturowe. I tam właśnie cytat z Izydora z Sewilli. Nie wiem, czy pani to pamięta. A komuś z Państwa się kojarzy właśnie Izydor z Sewilli w kontekście tego terminu Mare Mediterraneum? Dla pani Alicji może to być jakoś tam istotne, bo pani Alicja nie czytała z nami tego tekstu. Izydor jest pierwszym autorem, który użył tego terminu. Znaczy, nie wiem, czy on go wymyślił, ale po raz pierwszy znajdujemy właśnie u Izydora termin Mare Mediterraneum, Morze Śródziemne. Przy Solinusie zwracam uwagę na to, że Solinus używa liczby mnogiej, Mediterranea Maria, czyli Morza Śródziemne, natomiast w liczbie pojedynczej po raz pierwszy to mamy właśnie u Izydora, stąd nieprzypadkowo właśnie Morze Wielkie, czyli Śródziemne, właśnie na mapach, które wywodzą się z dzieła Izydora. Jasne. Pani Klaudio może, a może pani mi teraz powie, nam powie, co oznaczają te cztery terminy tutaj po czterech stronach okręgu Ziemi. Kierunki świata. O to chodzi właśnie. A jest pani w stanie je przeczytać? Na przykład tu. Oriens. Oriens. A jaki to kierunek? Oriens. Wschód, tak jest. Mówiliśmy o tym, mapy są orientowane na wschód. A ten? Tak, tak. Oczywiście krój pisma jest taki, do którego jesteśmy nienawykli. Krój gotycki. Occid jest, tu jest napisane. Czyli zachód. A przepraszam, nie, to ja się pomyliłem. Nie, to jest Merid jest. Przyzwyczajenie. Kazało mi nie czytać, tylko powiedzieć, że to jest zachód, a przynajmniej to jest Merid jest. My, E, R, I, D, I, Merid jest. Co to mogłoby być Merid jest? Południe, oczywiście tak. Tutaj? Tutaj mamy Occidens. Occidens. O, C, C, I, D. Occidens. Czyli zachód, prawda? Orient, Occident. Dzisiaj używamy takich terminów. A tutaj pani Klaudio? No tak, bo też chyba jest trochę zniszczony ten napis. Tak, Sep. To naprawdę trudne będzie do odczytania, jeśli się nie wie, co tam powinno być napisane. Septe. To jest T. Tu jest E. Septe. Tak, Septentrio. Północ. Cztery kierunki świata. Widzieliśmy już to na poprzednich mapach, że właśnie z reguły, nie za wiele ich widzieliśmy, ale przede wszystkim mapy Ptolemeusza, że one także były orientowane i mapy ptolemeuszowe były orientowane na północ. Ale także opisywano tam kierunki przy pomocy wiatrów po prostu. Tutaj mamy to abstrakcyjnie. Mhm. Dziękuję bardzo, pani Klaudio. A teraz pytanie takie bardziej ogólne. Może do pana Jakuba. Panie Jakubie. Mówiłem mapa OT. Mapy OT. Dlaczego to nazywamy mapą OT? Schemat. Tak jest. Tak jest. Morze Śródziemne. Tu akurat na tym schemacie Morze Śródziemne, mapy OT, na tym schemacie świata, morze zajmuje wszystkie te odnogi, wszystkie belki litery T, ale bardzo często jest tak, że ta belka pionowa jest Morzem Śródziemnym, właściwie tym, który oddziela Europę od Azji. Natomiast te dwie belki są dwoma rzekami, które oddzielają Afrykę od Azji, czyli ta jest Nilem, a ta jest Donem, czyli Tanais po grecku i łacinie, oddziela Europę od Azji. Czyli najprościej o T, od kształtów geometrycznych. Ale czy Panie Jakubie, Pan dotarł gdzieś jeszcze do innej interpretacji? Bo to jest mapa, która ma treść chrześcijańską. Ona... Tak. Tak. Tutaj nie zaznaczona, ale zobaczymy na mapie z Herefordu, że faktycznie Jerozolima jest niemalże w centrum świata. Nie na morzu, ale gdzieś tutaj. A co jeszcze symbolizuje litera Tau, Panie Jakubie? Dobra Pan do tego? Albo ktoś z Państwa dotarł? Czym jest jeszcze ta litera? Tak jest, tak jest. To jest Krzyż Chrystusa. Więc ta forma mapy ma wpisywać Chrystusa w sam kształt świata. Bardzo ważne. I istnieje jeszcze pewien rozwinięcie tej samej nazwy, OT, nawiązujące do łacińskiego określenia Ziemi, po prostu świata. Pani Moniko, Pani może pamięta, jak nazywano, to się nieraz pojawiało w naszych tekstach już, świat po prostu w łacinie. Mundus, ok. Tak jest. Krąg Ziemi, krąg Ziem. No więc właśnie. Także uznaje się często, że to jest właśnie taki akronim od Orbis Terrarum. Krąg Ziemi. Co nie znaczy, że Ziemię wyobrażano sobie jako płaski dysk, bo już wiemy o tym, że tak sobie nie wyobrażano. Natomiast chodzi tu o pewien skrót myślowy. Zatem mapa OT jest pewnym ujęciem całości świata w bardzo prosty schemat, gdzie mamy treści geograficzne, ale także treści ideologiczne, treści chrześcijańskie, poprzez pisanie krzyża. Zobaczymy na mapie z Herefordu, która jest tak naprawdę rozwinięciem, ogromnym rozwinięciem mapy OT, że te treści biblijne będą jeszcze bardziej obecne i krzyż wpisany w świat. Ok. Teraz przejdźmy, proszę Państwa, właśnie już do mapy z Herefordu, ale zanim przejdziemy do samej mapy, to zapytam Państwa o wrażenia. Pani Natalia, na przykład, jak Pani zerkała na mapę z Herefordu, to co Pani sobie pomyślała o tej mapie? Niesamowita jest. Ale czy ta mapa jest łatwa w lekturze? Czy łatwa w odbiorze? Znaczy, to jest jakby wskazówka do każdej lektury. Jeśli się wie, jak coś czytać, to jest to w odbiorze łatwe. Tak. Pani Elizabeto, a jakie Pani było wrażenie, kiedy Pani zobaczyła mapę OT? Bo Pani prawie zapomniałam już, a to źle. Tak, tak. Macie takie wrażenie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, kiedy oglądam mapę Henry Fordu, że to jest próba zawarcia jakby sumy wiedzy o świecie po prostu. Ale nie tylko o świecie, też o Bogu, człowieku, o wszystkim po prostu. Takiej postaci graficznej. A kiedy mówię o trudnościach z lekturą, to też niewątpliwie z tych wszystkich trzech map, które do tej pory oglądaliśmy, to napisy na mapie z Henry Fordu są najtrudniejsze do przeczytania. Także dlatego, że są częściowo zniszczone. Pani Natalio? No tak, bo nie każe oczywiście mapy służą różnym celom, ale chyba wszystkie mapy, które obejrzeliśmy, znaczy mapa Ptolemeusza jest ewidentnie mapą edukacyjną, ma pokazać pewną wizję świata. Tabula Poetin-Geryjana powstała w oparciu o mapy, które miały służyć podróżom, ale sama w sobie na pewno w podróż nigdy nie była zabierana. Jest pewnym obrazem świata. Ta mapa i mapy jej podobne, zresztą zamieściłem Państwu tam taki skan z książeczki, niezwykle użytecznej, to jest ta książeczka. Wstęp. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. W ogóle ten typ mapy mundi to są mapy, które należy podziwiać, patrzeć. One powstały z zamysłem, jak wielkie i dziwne jest Boże stworzenie. No, mają chwalić Boga. Zresztą jak zobaczymy to na mapie. Właśnie na mapie z Herefordu. Proszę sobie wyobrazić, to jest mapa, która miała wisieć w kościele. Niewiele tych map. I można kaznodziejom pokazać. Zobaczcie, jaki ten świat jest dziwny. Jaki jest zróżnicowany. Jakie tam mieszkają istoty, które Bóg mógł pomyśleć i stworzyć, prawda? Może te dziwne istoty też wyznają wiarę chrześcijańską. To było bez wątpienia narzędzie edukacyjne i też jakoś ideologiczne. Jasne. I teraz Państwu pokażę kilka rzeczy. Jak mi się wydaje, ta mapa jest bardzo trudna w lekturze. I od razu też powiem Państwu, że ja nie byłem w stanie wielu miejsc przeczytać, po prostu patrząc na samą mapę. Potrzebowałem pomocy i teraz dwie takie pomoce Państwu pokażę. Link do pierwszej zamieściłem w podróżnikach i wyprawach, czy na naszych Moodlach. To jest taka mapa interaktywna. Ona nie jest tak fajna, znaczy ten projekt może tak multimedialnie wygląda świetnie, to on nie jest tak pomocny jak na przykład te narzędzia, które pomagały interpretować Tabula Poetin-Geryjana. Tamte były naprawdę pomocne. Tutaj można nacisnąć Explore Now. Ale zobaczymy, że zaznaczono tylko kilka obiektów setek, które na tej mapie się znajdują. Przy czym nie podano tekstu oryginalnego z reguły, tylko po prostu mamy zbliżenie na konkretny obiekt. Tu mamy kategorie, wedle których możemy przeglądać mapę. No widzimy na przykład miasta, tylko cztery do wyboru. Na przykład Rzym, wspaniały. A mam tu wiersz też nawet. Roma, caput. Tu mamy skrót, jest napisane Mundi. Chodzi o Mundi, Roma, caput Mundi. Proszę zwrócić uwagę, kiedy otworzę plik z mapą, to Państwu to bliżej pokażę, że to jest niegramatyczne, znaczy jest tu błąd. Właściwie nie jest to niezgodne, powiedzmy nie tyle błąd. Niezgodne z gramatyką czy z pisownią klasyczną, to jest caput przez D. Roma caput mundi, tenet orbis frena rotundi. To się rymuje. Roma caput mundi, tenet orbis frena rotundi. Czyli Rzym, stolica świata, dzierży, lejce, okrągłej ziemi, coś takiego. No, tak to trzeba przełożyć. Orbis rotundi to jest właściwie tautologia, bo okrągłego okręgu, coś takiego. Rzym jest opisany jako stolica świata. No ale teraz nie będziemy się rozwijać. Możemy sobie zobaczyć także inne ważne miasta. Ale dosłownie kilka, jedynie kilka setek. Mam dostęp do kilku, do opisów kilku miejsc mitologicznych. do miejsc biblijnych, które są na tej mapie zawarte. Niektóre sobie spojrzymy. Zwierząt, także kilku jedynie. Dziwnych ludzi, znaczy tych monstrów. Tu już byliśmy. No jeszcze moglibyśmy zobaczyć to, ale to właściwie nie wiem po co. Zatem kilka kategorii. Niewielki wybór. One nas informują po prostu na temat tego, co na tej mapie się znajduje. Oczywiście pewna suma wiedzy. Tak jak czasem się mówi, że Boska Komedia Dantego jest taką sumą wiedzy średniowiecza o świecie, pisaną sumą, to mapa z Herefordu, ona powstała około roku 1280, jest pewną sumą, taką graficzną sumą wiedzy, bo zawiera mitologię, Biblię, przyrodę, geografię, tutaj etnologię, antropologię. Możliwie wszystko, co człowiek mógł o świecie wiedzieć. Więc to jest jedno narzędzie. Drugie narzędzie, proszę Państwa, jest trudniejsze dla Państwa, myślę, ale mi bardzo pomagało czytać tę mapę. Gdzie ja je mam? Tutaj je mam. To jest książka Konrada Millera z 1903, po prostu pod tytułem Die Hereford Karte. Jest po niemiecku. Z doświadczenia wiem, że to nie jest ulubiony język studentów. A oczywiście to jest stare wydanie, więc jest pisane jeszcze pismem gotyckim, drukowane. To jest drukowane pismem gotyckim. Trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego. Natomiast zawiera rzeczywiście opisy wszystkich, wszystkie napisy, które znajdą się na tej mapie. I ja się będę też do tej właśnie książki odwoływał, kiedy tutaj będę z Państwem rozmawiał o tym, co ta mapa zawiera. No też tutaj się pomyliłem, ale chciałem sobie poprawić literówkę. No ale widać nie mogę. No więc jeśli ktoś z Państwa, ja tego nie zamieszczam na Moodle'ach, ale gdyby ktoś chciał, to udostępnię, prześlę. Tylko trzeba znać niemiecki, no i też umieć pismo gotyckie przeczytać. I wtedy już będzie rzecz jasna. Bardzo, bardzo, bardzo pomocna sprawa. No to przyjrzymy się, proszę Państwa, teraz samej mapie. Jak Państwo widzą, to jest bardzo fajne. To jest takie zadanie wielojęzyczne po prostu, czytanie takiej mapy. No tutaj. Tutaj łacina. Zresztą na to pytanie, w jakim języku są opisy mapy z Herefordu, były dwie możliwe poprawne odpowiedzi. Gdzie to jest mapa z Herefordu? Tutaj. Okay. Udostępnię Państwu plik, własną samą mapę. Są dwie poprawne odpowiedzi. Większość z Państwa pisała łacina i to prawda, ale są również opisy w jeszcze jednym języku. Z tym, że one wszystkie są poza obrębem mapy. Mianowicie po starofrancusku. Mówiliśmy już o tym, że w Wielkiej Brytanii średniowiecznej to francuski właśnie był takim językiem dworu, językiem intelektualistów. No i tak jest też tutaj na tej mapie. I kilka przykładów Państwu pokażę. Bo no właśnie zobaczmy, co ta mapa zawiera. Ona zawiera po prostu mnóstwo informacji. Widzimy, ona jest zasadniczo w modelu OT. Morze Śródziemne. Nil. Tutaj Morze Czarne z Donem. Nie? Orientowana na wschód. Więc klasyczna mapa OT. Tylko pełna szczegółów. I spójrzmy poza krąg Ziemi. Taką ideologiczną wersję, ideologiczną ramówkę tej mapy. Kogo my tutaj widzimy? Nie wiem, do kogo bym tutaj się zwrócił. Pani Magdaleno może? Co my tutaj widzimy? Kogo my tutaj widzimy? Jakby nad światem. Co to za postać? No i to jest Chrystus. Jak akurat pani zauważyła dziurę w rękach, no ma, ale ja bym nie zauważył. Ale tak, to jest Chrystus. Jest Chrystus tronujący na niebiosach. A tutaj wokół niego aniołowie, prawda, z narzędziami męki. Tak jest. Tak jest. Tu jest Maryja. I Maryja właśnie mówi, to jest tekst Maryi. I Maryja mówi po francusku. Po starofrancusku, ja teraz Państwu to pokażę. To jest dosyć ciekawy wiersz. Ze swojego poezja. Nie odczytam tego stąd, tylko odczytam to od Millera, więc muszę znowu zmienić Państwu podgląd. Maryja mówi coś takiego. O, ja znam francuski w piśmie, ale stąd byłbym w stanie rozpoznać pojedyncze słowa, zatem nie będę czytał z francuskiego. O, ciekło? Tylko tutaj mamy przekład na niemiecki, który brzmi tak. Znaczy, ja na polski już podam. Popatrz, spójrz, drogi synu, moje ciało, z którego ty przyjąłeś ciało, i piersi, z których ty ssałeś dziewicze mleko, zmiłuj się, tak jak ty sam to obiecałeś nad wszystkimi, którzy mi służą, ponieważ ty mnie wyznaczyłeś na ratowniczkę, letterin, na ocalenie, na tę, którą ma ocalać. Czyli tu mamy taki schemat, proszę Państwa. Teraz wracam do mapy. Nad światem jest Chrystus. Ale między Chrystusem a światem pośredniczy Maryja, no, która właśnie w tym hymnie, czy w tym wezwaniu, bo to jest wezwanie Maryi do Chrystusa, mówi, że ona będzie pośredniczyć między tymi, którzy są w świecie, między tymi, którzy są w świecie, a Bogiem, który jest poza światem. Nie? Dosyć skomplikowane treści religijne, zresztą tutaj widzimy też dwóch aniołów z trąbami. Jedna trąba, druga trąba. I bardzo częste w średniowieczu przedstawienia zbawionych, to są ci, którzy zmartwychwstają do zbawienia, ale są ci, którzy zmartwychwstają do potępienia, czyli też mamy sąd ostateczny, taką wizję sądu ostatecznego na tej mapie, właściwie poza tą mapą. A na dole mapy mamy trochę inne przedstawienia, ale równie ciekawe. Tutaj mamy jakąś postać na tronie, prawda? Jakieś trzy postaci. Myślę, że nie są Państwo w stanie odczytać, co tu się dzieje. Mi też to sprawiało duży problem. Ale na szczęście mamy właśnie Millera, który jakby nam te teksty tutaj zczytuje. O, przepraszam. Najpierw mamy tutaj treść. Tutaj. Cytat z Ewangelii Łukasza. Zresztą bardzo na czasie, który brzmi: Lucas in Evangelio. Exit edictum ab Augusto Cesare ut describentur universus orbis. To może, tu na przykład, bo tu nie wszystko widać, ale tutaj, o, tu mam na przykład to. Edictu, oczywiście tu mamy skrócenie znowu bardzo typowe, prawda? MM na końcu. Ab Augusto Cezare, no to jesteśmy. Chcę tutaj odczytać, nawet ja jestem. To jest słowo orbis, też jest dosyć widoczne. I to jest początek Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o tym, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby dokonać spisu w całym państwie. A dlaczego ja mówię, że to jest na czasie? Jak Państwo myślą? Bo jaki spis tu chodzi? I z jaką historią wiąże się ten cytat biblijny? Widzą Państwo? Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby dokonać spisu w całym państwie. Tak się zaczyna, proszę Państwa, perykopa Bożego Narodzenia. Bo to jest ten spis, w racji którego Józef z Maryją udają się do Betlejem. W wersji łacińskiej tam jest użyte słowo ut describeretur, universus orbis. Chodzi o spis ludności. ale biorąc to dosłownie, można odczytać, aby został opisany cały świat. I tak to czytało średniowiecze. Nie całe, ale niektóre odczytania. To jest cesarz August, który zgodnie z tym, co w Ewangelii nakazuje trzem geografom opisać świat. To są imiona, proszę Państwa, tych geografów. Oni się nazywali Nichodoksus, Teodokus i Poliklitus. Do średniowiecznej legendy pochodzą te imiona. I bardzo jest ciekawe to, co mówi im cesarz August, jakby w swoim... To jest właśnie ten edictum, niby. Ten edictum wymieniony w tekście Ewangelii. To jest pokazane, to jest edykt, on ma nawet pieczęć cesarską, prawda? Tak jak dokument średniowieczny jest pokazany. I stoi w nim. Ita in orbem universum, et de omni eius continentia referte ad senatum, et ad istam confirmandam, huic scripto sigillum meum apposui. Czyli jakby to po polsku było. Ita in orbem universum, idźcie na cały świat. Et de omni eius continentia referte ad senatum. I o całej jego zawartości powiadomcie senat. Et ad istam confirmandam, huic scripto sigillum meum apposui. A dla potwierdzenia tego pisma przykładam moją pieczęć. I narysował autor mapy z Herefordu nawet tę pieczęć. Piękna scena, jakby taki konkretny akt średniowiecznego władcy. Połączenie historii klasycznej i historii biblijnej. Cudowne po prostu. Ok. Nie będziemy czytać wszystkiego, ale jeszcze zwrócę uwagę tutaj. Tu mam ciekawą postać. Także poza nawiasem świata. Zupełnie. Co my tutaj widzimy? Może pani Elizaweto, co to jest za rysunek? Jak pani myśli, co na tym rysunku widać w tej części mapy? Tak. Na koniu, tak jest. No i co jeszcze? Tak jest, tak jest. Prawdopodobnie jakiś sługa z hartem. Powszechnie się uważa, choć nie jest podpisana ta postać, że to jest autor tej mapy. To został zidentyfikowany zresztą jako jaki Richard Schaldingham. Więc on nie, tutaj nie jest podpisany pod tym wizerunkiem. A to jest po francusku. Pas avant, to jest napisane. Pas avant. Przodem, naprzód. I nie wiadomo o co chodzi, ale przypuszcza się, że to może być jakby taka dewiza rycerska tego człowieka. Zawołanie jego, zawołanie rodowe może. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ten Richard, on był duchownym, natomiast tutaj ewidentnie jest postawiony jako świecki, jako ktoś, kogo stać na arystokratyczną rozrywkę, jaką jest polowanie z hartami. Bardzo ciekawe, że tak siebie zechciał przedstawić. Nie wiem dlaczego. Czy zwrócić uwagę właśnie, jakie różnorodne treści religijne, historyczne, jakby mówiąc o kontekście powstania map świata, personalne. A teraz spójrzmy na świat. Czym jest świat? I tutaj znowu jest pewna zagadka. Ta mapa jest wyrafinowana, to jest po prostu niesamowite. Zwróćcie uwagę, coś Państwu pokażę. O, właśnie. Ta mapa ma w rogach cztery takie jakby pieczęci z takimi dużymi monogramami złoconymi. I one układają się w słowo. I poproszę, kogo poproszę? Panią Monikę może, bo z panią Moniką jeszcze nie rozmawiałem. Pani Moniko, gdyby pani nam zechciała powiedzieć, ja zaraz pokażę wszystkie cztery. W czterech krańcach świata. Co to jest, pani Moniko, za litera? Jak pani myśli? Ta? To jest po łacinie. na swojej mapie. M, dokładnie. Idźmy na przeciwległą stronę świata. To. Tak jest. To będzie trochę trudniej. To. Należy patrzeć tak, jakby patrząc ze środka mapy. R, tak. A to? I jakie słowo nam wyszło? Mors. Nie, może to jest mare. M-O-R-S. Jakby cały świat jest opisany tymi czterema literami. Niech to pani sprawdzi w słowniku, czy gdzie tam w internecie, co znaczy słowo mors po łacinie. Śmierć. I co pani o tym myśli? Dlaczego tak to zostało zrobione na mapie? Chyba nie. Jak mapa pokazuje, poza granicami świata jest Chrystus. Zwróćcie uwagę, że tak jak ta pieczęć na przykład tutaj jest przymocowana do dokumentu, do edyktu Augusta, tak te litery są jak gdyby pieczęciami przymocowanymi do kręgu Ziemi. Co to może znaczyć? Niekoniecznie. Znaczy to oczywiście jest możliwe, bo to wyjaśnia ta scena tutaj u góry. Ale mi się zastanawiam nad tym, dlaczego właśnie okrąg Ziemi został opisany słowem śmierć. Tak jest, no chyba o to chodzi, że świat stworzony jest przeciwstawiony tej wieczności, która jest poza światem. To jest takie wezwanie vanitas, takie typu, ten świat jest bardzo różnorodny, tu jest wszystkiego pełno, ale to wszystko jest śmiertelne, to wszystko umrze. No i dlatego tak autor mapy zaznacza to, złotymi literami, właśnie pieczęciami opatruje świat. Świat jest śmiertelny, świat jest czymś przemijającym. Bardzo bogata treść teologiczna. Jest ich tutaj więcej, bo jakby wszystkie, widzą Państwo tutaj różne ramki, ramki obiegające całą mapę, ramki obiegające okrąg Ziemi, z tego mnóstwo. Właśnie różnych treści. Co powinno, proszę Państwa, być w takim, w centrum takiej mapy, mapy OT? Już mówiliśmy o tym. Pani Elizaweto, co tam powinno być? Tak jest. Tu jest centrum świata, proszę Państwa. No, to jest geometrycznie wyliczone. To jest centrum. I tak. Tutaj właśnie mamy naszą Jeruzalem. Jerozolimę jako taki okrąg właściwie. A co tutaj jest powyżej Jerozolimy, Pani Elizabeth? Co to Pani widzi? A dlaczego on jest tam? No, ale dlaczego tutaj krzyż jest właśnie? W ogóle, bo to jest podpis też. To jest Jeruzalem, to jest Civitas Jeruzalem, czyli miasto Jerozolima. Tego Państwo nie odczytają, ale tu jest podpis Mons Calvarie. Góra. Góra Kalwaria. Tak jest. Góra Kalwaria. Czyli co to jest za góra? Pani Elizabeto, wie Pani? Tak, miejsce ukrzyżowania. Znowu, tak jak sama mapa OT wyraża krzyż, tak tutaj na tej mapie,
wizji świata, krzyż jest w centrum świata. Co jest bardzo ciekawe, że mamy taką korespondencję pionową. Tu jest Chrystus trujący, a tu jest Chrystus umarły. Taki ciekawostek, rzecz istotna, to nie jest ciekawostka, to jest bardzo istotna rzecz w ogólnej wizji świata epoki średniowiecza, jest to. Ponieważ mapa jest orientowana na wschód, a na najdalszym wschodzie znajduje się takie coś, takie koło. I tutaj Państwo tego na pewno nie odczytają. Ale mogą się Państwo domyślać, co to może być. To są cztery rzeki. A tu jest słowo porta napisane. Porta, brama. Czy Państwo jakieś pomysły? Co to może być? Tak jest, tak jest. A kto to powiedział? Nie wiem. Pani Martynia. A jak Pani na to wpadła, że to będzie Eden? A, okej, jasne, jasne. To jest raj ziemski. Bo może Państwo pamiętają z Biblii, może Państwo wiedzą, Adam i Ewa zostali wygnani z raju, ale nigdzie nie mówi się o tym, co się stało z tą krainą, z tym miejscem. No i wyobraźni ludzi średniowiecza, także antyku chrześcijańskiego, ta kraina nadal istniała, tylko że no, pusta, bez ludzi. A ponieważ Biblia mówi, że Bóg zasadził ogród w Eden na wschodzie, to ten raj ziemski jest na najdalszym wschodzie. Z tego raju jest najbliżej do Chrystusa. Więc mam taką oś pionową. Chrystus, Chrystus, raj, Jerozolima. To jest najdalszy zachód, są słupy Heraklesa. Więc to jest bardzo religijna wizja świata. Te cztery rzeki oczywiście też mają odpowiednik w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o czterech rzekach raju. W ogóle to jest dużo, mnóstwo historii właśnie związanych z Biblią, z lokowaniem historycznym miejsc biblijnych. Ale my spójrzmy, proszę Państwa, na coś innego. Znaczy, bo tu my na różne rzeczy spojrzymy. Zresztą Państwo też mogą zwracać uwagę na różne rzeczy, ale ja bym zwrócił jeszcze, może do Państwa właściwie przejdę. Ale ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, której nie było na poprzednich mapach. Mianowicie, jak jest pokazane, jak są pokazane nasze krainy. No, nasza okolica, bo to jest pierwsza z map, które oglądaliśmy, to jest XIII wiek, która coś mówi o obszarach, no, powiedzielibyśmy, Europy Środkowej. Mówi coś, co jest jakby nam bliższe. Nie jest to już tylko obszar jak czysto wyobrażony. Pokażę, gdzie to jest. To jest tutaj. My jesteśmy tutaj na tej mapie. To bardzo niespodziewane miejsce. Oczywiście to tu mamy Europę. Tu jest Cieśnina Gibraltarska, więc to jest Półwysep Iberyjski, to jest Półwysep Apeniński, to jest Galia, to jest Irlandia i Wielka Brytania, to jest Półwysep Bałkański, to jest Dunaj, a my jesteśmy tutaj. To jest ogólnie Europa Środkowa. Okay. No i co my tutaj mamy, proszę Państwa? Nie wiem, także Państwo się też tym pobawili. Ta rzecz jest w miarę czytelna. Może Pani Klaudio, może Pani spróbuje? Tak? Już przybliżam. Ja troszeczkę nie słyszę, bo jak coś tam w tle się słychać. Teraz troszkę lepiej, tak, tak. Góry, góry. To są góry, to są góry. Tutaj? To też góra, to jest też góra, tu akurat wypływa rzeka. Tak, tak, tak. Tak, tak. To są góry. Jasne. Pani Klaudia, może Pani by tutaj spróbowała? Ja, przepraszam, bo ja to właśnie muszę, zapominam, że to muszę tak przybliżać. Bo to jest coś nam znanego, w miarę bliskiego. Co tu może być napisane? Jak pani myśli? Co to może być za miejsce?
Dokładnie tak. Tam jest napisane Braga. Ale oczywiście chodzi o Pragę. I tutaj dalej mamy. To już to będzie, może być cięższe. Metropolis. Boemar Oum. Jest napisane Boemar Oum, ale chodzi o Boemarorum. Praga, miasto Czechów. Praga, miasto Czechów. No i znaczone tak jak tutaj typowe, właśnie te miejskie, centra miejskie, takim właśnie warownią. I to jest jedyna na ziemiach słowiańskich miejscowość, która została oznaczona bardzo konkretnie. Mamy jeszcze takie krainy, na przykład tutaj pani Elizaweto, bo to te strony tutaj ukraińskie trochę są zaznaczone. Tutaj właśnie mamy Dacia vel Rusia, czyli Dacja lub Ruś, Dacja inaczej Ruś. Dacja to dzisiejsza Rumunia, ale ten tutaj geograf średniowieczny utożsamia z Rusią ten tutaj obszar. A nasza właściwa Polska byłaby tutaj. Tutaj mamy Flumen Fistula. I czym, proszę Państwa, może być taka Flumen Fistula? Jak Państwo myślą? Tak jest, tak jest. Rzeka Wisła. I mamy tutaj napis. Powiększę. Bo to dokładnie jest ten obszar dzisiejszej Polski. Germania Superior. Czyli to jest Górna Germania. Ale mamy dopisek. Oczywiście ja tego nie przeczytałem w całości, bo ale do Millera sięgałem. Qui ad illos, i tu mamy klucz, sclavorum gentibus. Czyli Górna Germania, qui ad illos, którzy mieszkają przy tych obszarach, przy nich, należą do narodów słowiańskich. Sklaworum. Tutaj właśnie mamy. Mamy słowiańszczyznę. Tu mamy wielkie miasta. Tutaj Germania oczywiście, czy obecne Niemcy znacznie lepiej znane. Tutaj mamy miasto Brema do rozpoznania. Tu mamy typowe zwierzę. Co to za zwierzę? Jest może Pani Julia jest jeszcze z nami? Nie, 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 pani Julii. Pani Magdaleno, co to za zwierzę może być tutaj? To jest łatwe akurat. I to jest niedźwiedź, bo jest podpisane tutaj jako? Aha. U, no ale pisane jak V. Blisko. Ursus. Ursus, czyli właśnie niedźwiedź. Tak, czyli właśnie niedźwiedź. No, choć te wyobrażenia bywają różne, bo niedźwiedź jest zwierzęciem adekwatnym w tym miejscu, ale mamy też na przykład takie zwierzę simia, czyli małpa, które ma mieszkać gdzieś mniej więcej w dzisiejszej Szwecji czy Finlandii. Tak też się zdarza. Ok, proszę Państwa. Ja mam tu parę rzeczy, które jakoś bym pokazać może chciał i omówić. Właśnie korzystałem też i z Millera, i z Zaleski-Lorkiewicz. Ale może Państwo mają też jakieś swoje typy na tej mapie. Nie wiem, czy się uda przeczytać, no ale będziemy próbowali. Południowo-wschodnie, czyli tutaj, tak? No to byłoby może czerwone. Właśnie w taki sposób przedstawione, tak jest. I jeszcze mamy nad nim Drakones, czyli mieszkają właśnie smoki. Tak jest. to morze czerwone. Dosłownie jakby zinterpretowane tutaj, prawda? Okej. No bo to trzeba tak powiedzieć, że tutaj jest Afryka, to jest rzeka Nil, przyczyna Azja, nie? To jest róg Afryki. Czy jakieś tutaj swoje państwo mają pomysły? Jeśli nie, to ja jakieś, tutaj oczywiście jakieś pomysły też mam. Mi się bardzo ciekawe. Na przykład jak państwo zerkną tutaj, to gdzieś to powinno być. Około Jerozolimy. Tutaj mamy różne miasta Bliskiego Wschodu. Tak. O, tutaj jest. Czyli tu jest. Tutaj mamy. Tutaj jest podpisana. Też nie byłem w stanie rozczytać, ale po prostu z Lorkiewicz zerkam. Turris Babel, wieża Babel. Jako taki. Taka wielka struktura. A tu mamy znów historię biblijną, bardzo ciekawą. Tu jest napisane, też nie byłem w stanie przeczytać sam, pewnie nie w całości, ale kiedy wiemy, co jest napisane, to się inaczej czyta. Jest napisane Uksor Lot Muta Ta in Petra Salis. To jest skrót. In Petra Sal. Uksor Lot Mutata in Petra Salis. Co to może być za postać w takim dziwnym miejscu? To jest Morze Martwe skądinąd. To jest rzeka Jordan. Tutaj mam rzekę Jordan. Zobaczcie, jaka jest długa. Rzeka Jordan. Morze Martwe. Tu mamy Sodoma i Gomora Civitas, czyli miasta pochłonięte przez morze. Nie? Żona Lota. Coś państwo taką postać kojarzą? Żona Lota, Uksor Lot. Czy żony, tylko o tę żonę chodzi. Żona się przemieniła i to jest właśnie ona. Żona Lota. Mutata in Petra Salis, zamieniona w kamień solny. I jest tutaj, proszę państwa, na tym obrazku właśnie. Bardzo to fajne. Tak, co my tutaj jeszcze? Tu mamy... Na rogu Afryki mamy różne ludy, też dziwne, które w dużej mierze znamy. Czy pijące przez słomkę, o wykrzywionych dłoniach i stopach, chodzące na czworaka. Tu mamy blemiów, nam już znanych i tak dalej. I tak dalej. Czy sięgnę tutaj do Lorkiewicz, co by tutaj można było pokazać. O właśnie, mamy też przedstawienia z apokryfów wzięte. Tutaj w Egipcie musimy znaleźć takie miasto ze smokami. Miasto Nadabar. Gdzieś tutaj widziałem. O, tutaj jest. Wizerunek jakiegoś miasta, po prostu gdzie są właśnie smoki. To jest Nadaber Civitas Draconibus Plena. Nadaber, miasto pełne smoków. Gdzieś w Egipcie. I to się wiąże, jak wyczytałem, z apokryficznymi dziejami świętego Mateusza, który miał właśnie w takim mieście Nadaber swoją misję pełnić. Okej. Okay. A na przykład tutaj mamy taką postać. Jesteśmy w Afryce. W Afryce. Mamy postać, jest napisane, proszę Państwa. Znowu czytam. Ippona. Tego mnie właśnie czytać sam. Tutaj mamy regnum et civitas. Sancti, w skrócie. Augustini episkopi. Czyli Hippona, władztwo i miasto świętego Augustyna, biskupa. Z jakichś powodów autor uznał, że to jest postać, którą należy uwiecznić na mapie. Czyli także hagiografia znajduje na tej mapie jak najbardziej swoje miejsce. O i o, jeszcze jedną faktyczną rzecz bym Państwu tutaj pokazał. Bo tutaj jest takie coś, co się wiąże w ogóle z historią Aleksandra Wielkiego. Bo na tej mapie też właśnie, no jak już widzieli Państwo Augusta, tak jak historia klasyczna i jakieś późniejsze średniowieczne przeobrażenia znajdują miejsce. To jest nad Morzem Kaspijskim, na Dalekiej Północy. Mamy jakiś taki półwysep i on jest odgrodzony murem. Jest to dosyć długa legenda. Ja ją przeczytam nie z tego, tylko przeczytam ją z Lorkiewicz. Przetłumaczę ją Państwu. I powiem, o co chodzi, bo to jest też taki wątek, który na mapach średniowiecznych bardzo często się pojawia. Jest tu mianowicie napisane tak. Omnia horribilia plus tam credit potest. Frigus intolerabile. Omni tempore ventus acernimus. Amontibus quam in cole bisa vocant. Hic sunt homines truculenti nimis. Humanis carnibus vescentes, cruorem potantes, fili caini maledicti. Hos inclusit dominus per magnum Alexandrum. Nam terremotu facto, in conspectu principis monte super montes, in circuitu eorum ceciderunt. Ubi montes de erant, ipse eos muro insolubili cinxit. Co znaczy? Bardziej przerażające niż można by uwierzyć. Mróz, którego nie da się znieść. W każdej porze wiatr bardzo ostry, bardzo przenikliwy, wiejący od gór, który mieszkańcy nazywają Biza. Tutaj są ludzie bardzo groźni. Żywiący się ciałami ludzi, humanis carnibus vescentes, nazywany cruorem potentes, pijący krew. Fili caini maledicti, synowie przeklętego Kaina. I też pojawia się ciekawie. Tych zamknął Bóg przez wielkiego Aleksandra. Chodzi o Aleksandra Wielkiego właśnie. A Bóg oczywiście chodzi o Boga chrześcijańskiego, bo to jest historia chrześcijańska, która włącza Aleksandra. Bowiem, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, terremotu facto, przed obliczem władcy, góra na górę w okręg się złączyły. I to są te góry. To są te góry. Ubi montes de erant, gdzie nie było gór. Sam, mówię o samego Aleksandra, sam je murem insolubili, nie do przebicia, nie do rozwiązania okrążył. I to jest ten mur. To jest, proszę Państwa, taka legenda mówiąca także o ludach biblijnych, które na innych mapach, tutaj ta nazwa nie pada, nazywają się ludami Gog i Magog, ludami Goga i Magoga. I wedle proroctwa Apokalipsy świętego Jana mają u końca czasu rozbić mur i zalać świat. Tu się łączy historia z Aleksandrem. Aleksandr miał te ludy zamknąć. Właśnie i dopiero u końca czasów one się uwolnią. Tego mieszkają tutaj, gdzieś na krańcach świata. To dla ludzi XIII wieku było bardzo aktualne, bo XIII wiek to jest też epoka najazdów mongolskich, które no tutaj docierały do Polski, do Węgier, na Bliski Wschód. I bardzo często uważano, że to jest właśnie ten moment końca świata, kiedy to ludy Goga i Magoga rozbiją ten mur wzniesiony przez Aleksandra i zaleją cały świat. I że to właśnie Mongołowie są tym ludem. No właśnie. Jeszcze może co nieco, proszę Państwa. Tutaj mamy taką. To jest znowu wątek antyczny, proszę Państwa. Jak mówię, to są wątki chrześcijańskie, klasyczne, złączone po wielokroć. Tu mam, proszę Państwa, napisane Kolchorum Provincia, prowincja Kolchów, czyli Kolchida. Vellus Aureum, akurat Aureum chyba widać dosyć dobrze. Propter quod, tutaj to jest nieczytelne, Jaso, chodzi o Jazona. Apelo rege missus est. To po prostu jest złote runo, Vellus Aureum, z powodu którego Jazon został przez króla Pelusa posłany. Znana historia, prawda, o wyprawie Argonautów, także tutaj swoje miejsce ma. A jeszcze Państwu zwrócę uwagę na to, bo pamiętam Państwu, czytaliśmy Solinusa i Solinus jest jednym z głównych źródeł tej mapy. Często przy zwierzętach się pojawia. Źródłem jest Solinus. Tu na przykład mamy, to jest pierwsze, Solino. Tu jest, będzie opis według Solinusa, ale nie tylko w tym jednym miejscu. Jest jakby, nie zawsze jest wskazane, jest źródłem pochodzenia wielu z tych opisów ludów i zwierząt. Ten właśnie, teraz nie potrafię znaleźć, kiedy szukam. O, tutaj mamy znowu Solinus, prawda? Opis takiego zwierza za Solinusem. Kiedy czytaliśmy Solinusa, wiem, że to jest jedno z głównych źródeł wiedzy o świecie dla ludzi średniowiecza. Taka po prostu suma wiedzy. Co Państwo na to? Jakby, nie mają Państwo pytania, bo ta mapa jest jakby pełna treści. Czy też są może Państwo, czy są Państwo w stanie, żeby tę niemiecką książkę zamieścić na Moodle'ach? Czy ktoś z Państwa z tego skorzysta w ogóle? Czy niekoniecznie? Widzę, że większość Państwa nie widzę. Pani Marcelino, niekoniecznie chyba, nie? Niekoniecznie, no. Ale to jest zdumiewające, naprawdę uderzające. Coś po prostu wspaniałego. Jakieś pytania, wątpliwości, uwagi z Państwa strony? Nie, nic. Dobrze. Mam nadzieję, że to dla Państwa było ciekawe. Ja jakoś tę podróż prowadziłem głównie, ale dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe. To co? To widzimy się za tydzień, myślę. I będziemy mieli chyba powieści z Tysiąca jednej nocy. Konkretnie tam Sindbada Żeglarza. To jest bardzo fajny tekst, taki do czytania przyjemne. Proszę sobie poszukać informacji na temat tego, czym są opowieści z Tysiąca jednej nocy, skąd się wzięły i w ogóle jakaś ich struktura, kim jest Szeherezada. No właśnie, my będziemy czytali Sindbada Żeglarza. Pani Elizabeto, proszę dać mi na chwilę, gdzieś będę 13.05, 13.10, dobrze? I będę do dyspozycji na dyżurze. To co? To dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.